Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. We wtorek poznamy skład nowego rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Kończymy proces rekonstrukcji, poinformowała rzecznik rządu Joanna Kopcińska. Natomiast w południe ma odbyć się powołanie nowych ministrów przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, podała Kancelaria Prezydenta.
Jutro zakończy się proces rekonstrukcji rządu. Poznamy skład nowego rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego. Spodziewamy się, że jutro nastąpi zaprzysiężenie. Premier przedstawi nowy skład swojego rządu. W godzinach południowych proszę o jeszcze chwilę cierpliwości. Już za niebawem nowy skład rządu zacznie działać, a w godzinach popołudniowych premier wybiera się z wizytą do Brukseli.
Wcześniej szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk powiedział, że zmiany w rządzie zostały wypracowane w ramach konsultacji z kierownictwem politycznym PiS-u i prezydentem Dudą. Z kolei marszałek Senatu Stanisław Karczewski ocenił, że rekonstrukcja rządu będzie średnia. Obejmie wymianę więcej niż 5, mniej niż 10 ministrów, poinformował. Tymczasem ruszyła akcja zbierania podpisów w obronie Ministerstwa Środowiska. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Ekologiczne Forum Młodzieży. Organizatorzy akcji proponują przeprowadzenie ogólnopolskiego referendum w sprawie utrzymania oraz wzmocnienia resortu, którym kieruje profesor Jan Szyszko. Podpisy zbierane są pod wnioskiem o organizację takiego głosowania. Sprawa ta to pokłosie m.in. informacji medialnych, z których wynika, że Prawo i Sprawiedliwość coraz poważniej rozważa likwidację Ministerstwa Środowiska. Mąż i córka prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz przekazali na konto warszawskiego ratusza pieniądze ze sprzedaży kamienicy Noakowskiego 16. Zastępca rzecznika prasowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Agnieszka Kłomp poinformowała, że w przypadku Andrzeja Waltza chodzi o kwotę około 1 087 tysięcy złotych. Jednak według nieoficjalnych informacji środki te miałyby trafić na konto depozytowe, aby po ewentualnym korzystnym odwołaniu się od decyzji komisji weryfikacyjnej przez męża prezydent stolicy mógł je odzyskać. Sebastian Kaleta z komisji weryfikacyjnej mówi, że ten gest Andrzeja Waltza niewiele znaczy. Minister podkreślił, że komisja dowiodła, iż nieruchomość przy Noakowskiego 16 nigdy nie powinna trafić w ręce rodziny Waltzów.
Miasto powinno liczyć na to, że to rozstrzygnięcie się utrzyma. Natomiast właśnie z tego powodu jest pana Waltza wiele nie znaczy, ponieważ on środki zabezpieczył, ponieważ groziłaby mu egzekucja administracyjna, gdyby tego dobrowolnie nie zrobił. A z drugiej strony jasno świadczył, że nie zgadza się z decyzją komisji. Przypominam, decyzja komisji bardzo dobrze udowodniona wskazuje na to, że rodzina Waltza wzbogaciła się na kamienicy ukradzionej po wojnie Żydom zmarłym w Holokauście. Więc tutaj niestety, ale pan Waltz dąży do tego, by utrzymać majątek zrabowany Żydom.
Mąż prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz, Andrzej, nabył część praw do nieruchomości przy Noakowskiego 16 w 2003 roku. 22 grudnia ubiegłego roku komisja weryfikacyjna uznała, że decyzja reprywatyzacyjna w sprawie tej nieruchomości została podjęta z naruszeniem prawa. Komisja zobowiązała też beneficjentów reprywatyzacji do zwrotu równowartości nienależnego świadczenia w wysokości ponad 15 milionów złotych. To organizacje obywatelskie tętniły pulsem dążącym do niepodległej Rzeczpospolitej, powiedział prezydent Andrzej Duda. Przemawiał on podczas spotkania z przedstawicielami instytucji obywatelskich oraz organizatorami kampanii społecznych z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości. W Pałacu Prezydenckim w poniedziałek odbył się też koncert Orkiestry Wielkich Bębnów, która wybiła puls niepodległości. Prezydent Polski w przemówieniu wskazał na znaczenie działalności organizacji obywatelskich w odzyskanie przez Polskę niepodległości. Zachęcił ich przedstawicieli do organizacji takich przedsięwzięć na obchody rocznicy, by każdy Polak poczuł się związany z wielką tradycją stulecia niepodległości Polski. Prezydent Duda nawiązał też do koncertu. Wyraził nadzieję, że bębny nadadzą pozytywne drżenie całej Polsce w ramach pulsu niepodległości.
Czegoś, co będzie w nas przez ten rok 2018 i następne lata tętniło, biło, co nada nam dodatkowy impuls do także i nie tylko budowania pamięci historycznej, ale przede wszystkim budowania na przyszłość, budowania silnego, suwerennego polskiego państwa, które zawsze pozostanie już niepodległe i suwerenne, bo będzie silne, bo będzie sprawne, bo będzie państwem dobrze działającym, bo będzie państwem, które znajdzie swoje trwałe, stałe, absolutnie nienaruszalne miejsce na mapie Europy, na mapie świata. Wierzę w to, że taką właśnie Polskę także dzięki tym obchodom stulecia odzyskania niepodległości będziemy teraz i w następnych latach budować.
2018 jest rokiem obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Obchody rocznicy zainaugurował prezydent Andrzej Duda podczas orędzia, które wygłosił 5 grudnia ubiegłego roku w 150. rocznicę urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego. Organizacją obchodów zajmie się specjalnie powołany komitet. 89% Polaków uważa, że Polska jest krajem bezpiecznym. To jest zasługa policjantów i ich codziennej służby, powiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie wziął w poniedziałek udział w naradzie kadry kierowniczej policji. Dotyczyła ona najważniejszych kwestii związanych z działaniem policji, między innymi podsumowano ostatnie miesiące i przedstawiono priorytety na rok 2018. Podczas konferencji prasowej szef MSWiA dziękował policjantom za służbę, zaangażowanie i profesjonalizm. Podkreślił, że poprawa bezpieczeństwa Polaków jest zauważalna.
To, że Polska jest bezpieczna, to zasługa codziennej służby polskich policjantów. Świadczą o tym raporty składane przez komendanta głównego, przez zastępców, mówiące choćby o spadku liczby przestępstw kryminalnych z 518 tysięcy do 490 tysięcy, o wzroście wykrywalności. To są te dobre tendencje pokazujące profesjonalizm polskiej policji. I za to właśnie składałem podziękowania funkcjonariuszom, za to, że przestrzegają etosu służby, za to, że są profesjonalni, za to, że są zaangażowani, za to, że stoją na straży bezpieczeństwa obywateli naszego kraju.
Minister Błaszczak zaznaczył, że dobre oceny pracy policji to także rezultat programów przyjętych przez rząd i MSWiA. W tym kontekście wskazał m.in. na odtwarzanie posterunków policji, a także modernizację oraz podwyżki dla służb mundurowych. 4 stowarzyszenia sędziowskie wezwały sędziów, by nie kandydowali do nowo tworzonej Krajowej Rady Sądownictwa. W specjalnej uchwale, przywołując treść sędziowskiego ślubowania, apelują, by nie legitymizować przepisów niezgodnych z zasadami demokratycznego państwa prawnego i trójpodziału władzy. Pismo w tej sprawie podpisały stowarzyszenia sędziów polskich Justitia, TEMIS, sędziów rodzinnych Pro Familia oraz sędziów sądów rodzinnych w Polsce. Konstytucjonalista i poseł profesor Krystyna Pawłowicz wskazuje, że takie działanie jest szkodliwe.
Po pierwsze, z punktu widzenia konstytucyjnego jest to rażące naruszenie konstytucyjnego zakazu nieudziału, czyli nieudzielania się politycznego sędziów. Sędzia ma być apolityczny i wezwanie do zwalczania w istocie obecnej ekipy w perspektywie do obalenia tego rządu, bo paraliż funkcjonowania państwa w istocie musiałby się w pewien sposób jakimś takim dramatem, nawet można powiedzieć, zakończyć. Druga rzecz to jest moim zdaniem z punktu widzenia prawa. Sędziowie powinni wiedzieć, to jest niedopuszczalne wywieranie presji na innych, na kolegów swoich, no i można powiedzieć straszenie, dlatego że tam zawsze w tle pojawia się jakieś straszenie, więc na dobrą sprawę można by to w pewnym uogólnieniu nazwać zastraszaniem kolegów.
Grupy obywateli oraz sędziów mają czas na zgłaszanie swoich kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa do 25 stycznia. Tego dnia bowiem mija 21 dni od ogłoszenia przez marszałka Sejmu rozpoczęcia procedury zapisanej w nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Nowela wprowadza wybór 15 członków Rady, sędziów na wspólną 4-letnią kadencję przez Sejm. Dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie. Były lider Nowoczesnej, Ryszard Petru, powołał nowe stowarzyszenie pod nazwą Plan Petru. Jego celem ma być stworzenie alternatywnej odpowiedzi na tzw. plan Morawieckiego i politykę prowadzoną przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Poseł Petru wskazał, że wciąż pozostaje członkiem Nowoczesnej, ale chce tworzyć wspólną ofertę programową w ramach opozycji. Zaznaczył, że jego intencją nie jest tworzenie nowego ruchu politycznego. Ryszard Petru to Piotruś Pan polskiej polityki, który nie umie pogodzić się z demokratycznym wyborem własnej partii, mówi profesor Andrzej Gil, politolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Człowiek, który startował w polityce z pozycji no, 20-kilku procent poparcia elektoratu, który był traktowany, nie wiedzieć czemu, ale bardzo poważnie. Niektórzy widzieli w nim premiera przyszłego, czyli sugerowali, że Nowoczesna przejmie władzę. Dzisiaj stracił władzę nie tylko we własnej partii, ale zachowuje się co najmniej dziwnie, dlatego że mając na ustach hasło demokracji, w tym momencie nie szanuje demokratycznej decyzji własnej partii, skoro własna partia uznawa, że on się do niczego nie nadaje. W tym momencie przyjmuje taką postawę właśnie dziecka, które nie przyjmuje tego do wiadomości. Ja to traktuję jako taką już zupełnie schyłkową fazę istnienia pana Ryszarda Petru w polityce.
Ryszard Petru był liderem zarejestrowanej w sierpniu 2015 roku partii pod nazwą Nowoczesna Ryszarda Petru. Kierował nią do 25 listopada ubiegłego roku, kiedy stracił funkcję szefa na rzecz Katarzyny Lubnauer, a samo ugrupowanie skróciło swoją nazwę. Kilka dni później Rada Krajowa Partii wybrała nowy 15-osobowy zarząd. I choć w jego składzie znalazł się Ryszard Petru, to nie został on wybrany na funkcję wiceszefa Nowoczesnej. Trwają intensywne przygotowania do globalnego szczytu ONZ dotyczącego polityki klimatycznej COP24. Szczyt odbędzie się w grudniu w Katowicach.
W siedzibie resortu środowiska odbyła się specjalna konferencja prasowa, podczas której kierownictwo ministerstwa, a także wiceprezydent Katowic zaprezentowali stan przygotowań do grudniowego szczytu. Jednym z elementów przygotowań jest spotkanie grupy europejsko-wschodniej, które odbędzie się na wiosnę. Z kolei na jesień zaplanowano szczyt pre-COP. Natomiast podczas rozpoczynającego się jutro posiedzenia Sejmu Izba rozpatrzy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją szczytu, przygotowany przez resort środowiska, mówi minister profesor Jan Szyszko.
COP24 i główny cel tego COP-u to wytyczenie mapy drogowej dla wszystkich państw świata, aby cel porozumienia paryskiego osiągnąć. Taki dokument ma powstać i być zatwierdzony właśnie podczas COP24 i takie są ambicje Polski i takie są również oczekiwania świata. Konferencję stron konwencji klimatycznej organizujemy po raz trzeci. Jest to dowód na to, że Polska jest postrzegana jako kraj o osiągnięciach ogromnych, ale równocześnie jako kraj, który potrafi negocjować, potrafi budować kompromisy w tej niezwykle trudnej dziedzinie.
Prezydencja podczas COP24 będzie okazją do zaprezentowania polskiej pozycji w kreowaniu globalnej polityki klimatycznej, jak również naszych osiągnięć w zrównoważonej transformacji przemysłu. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Ojciec Święty Franciszek przyjął w poniedziałek na audiencji w Watykanie przedstawicieli korpusu dyplomatycznego. W przemówieniu papież nawiązał do przypadającej w tym roku 70. rocznicy przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Biskup Rzymu zauważył w tym kontekście, że wciąż mamy do czynienia z łamaniem praw podstawowych, przede wszystkim prawa do życia, wolności i nienaruszalności każdej osoby ludzkiej. Nasze prawa naruszają nie tylko wojny czy przemoc. W naszych czasach pojawiają się formy bardziej subtelne, mówił Ojciec Święty.
Myślę przede wszystkim o niewinnych dzieciach, odrzuconych jeszcze zanim się urodzą, czasem niechcianych tylko dlatego, że są chore czy zdeformowane, albo z powodu egoizmu dorosłych. Myślę o osobach starszych, również często odrzucanych, zwłaszcza gdy są chore, ponieważ uważane są za ciężar. Myślę o kobietach, które często doznają przemocy i upokorzeń, nawet w swoich rodzinach. Myślę następnie o tych, którzy są ofiarami handlu ludźmi, gwałcącego zakaz wszelkich form niewolnictwa.
Papież podkreślił, że obrona prawa do życia oznacza także aktywne starania o pokój, powszechnie uznawany za jedną z najwznioślejszych wartości, do których należy dążyć i których trzeba bronić. W Polsce i poza granicami ojczyzny trwają tradycyjne spotkania opłatkowe rodziny Radia Maryja. Jedno z nich odbyło się w miniony weekend w Chicago. W trakcie polonijnego spotkania radiowej rodziny nie zabrakło wspólnego śpiewania kolęd, życzeń i modlitwy. Radio Maryja i Telewizja Trwam mają dla Polonii za oceanem duże znaczenie. Zwraca uwagę ksiądz Antoni Dziorek, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa i męczennika w Chicago.
Radio Maryja czy Telewizja Trwam są dla nas właśnie takimi znakami na niebie i nie tylko, ale także i tu w Chicago, w tej metropolii, gdzie możemy korzystać właśnie nie tylko z dobrych wiadomości, ale przede wszystkim z modlitwy, która jest prowadzona w Telewizji Trwam, jak również i przecież jakże wiele wspaniałych spotkań z ludźmi bardzo zacnymi, z ludźmi, którzy naprawdę przybliżają nam nie tylko naszej ojczyźnie, wiele wspaniałych wiadomości i tej prawdy, którą poszukujemy szczególnie tu na emigracji.
Szczegółowy plan spotkań opłatkowych rodziny Radia Maryja mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej www.radiomaryja.pl. Wysłuchali Państwo wiadomości Radia Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.